Miał teraz do wyboru albo ruszyć z całą potęgą przeciw księciu i szukać go na Zadnieprzu, albo zostawiwszy część sił na zdobywanie zamków ukraińskich, ruszyć w głąb Rzeczypospolitej. Wyprawa na księcia była niebezpieczną. Mając do czynienia z tak wsławionym wodzem, Chmielnicki, mimo całej przewagi swych sił, mógł ponieść klęskę w walnej bitwie i wówczas wszystko byłoby stracone od razu. Czerń, która stanowiła ogromną większość, złożyła świadectwo, że zmyka na samo imię Jaremy. Trzeba było czasu, żeby ją zmienić w wojsko, mogące stawić czoło książęcym regimentom. Z drugiej strony książę prawdopodobnie nie przyjąłby walnej bitwy, ale poprzestał na obronie w zamkach i częściowej wojnie, która w takim razie musiałaby trwać całe miesiące, jeżeli nie lata, a przez ten czas Rzeczpospolita zebralaby niechybnie nowe siły i ruszyła w pomoc księciu. Chmielnicki więc postanowił pozostawić Wiśniowieckiego na Zadnieprzu, a samemu umocnić się na Ukrainie, zorganizować swe siły i następnie, ruszywszy do Rzeczypospolitej, zmusić ją do układów. Liczył on na to, że gaszenie buntu na samym tylko Zadnieprzu zajmie na długo wszystkie siły książęce, a jemu da wolne pole. Bunt zaś na Zadnieprzu obiecywał sobie podsycać, wysyłając pojedyncze pułki w pomoc czerni. Na koniec sądził, że będzie można ludzić księcia układami i zwłóczyć, czekając, póki się jego siły nie wykruszą. W tym celu przypomniał sobie Skrzetuskiego. W kilka dni tedy po krótej balce, a w sam dzień po plochu między Czernią, kazał przyzwać przed siebie pana Skrzetuskiego. Przyjął go w domu starościńskim w asystencji jednego tylko pana Krzeczowskiego, który Skrzetuskiemu był z dawna znajomy, i powitawszy łaskawie, choć nie bez wyniosłości odpowiedniej dzisiejszej jego szarży, rzekł: Mości poruczniku Skrzetuski, za usługę, którą mi wyświadczyłeś, wykupiłem cię od Tuchajbeja i obiecałem wolność. Teraz godzina nadeszła. Dam ci piernacz, byś mógł swobodnie przejechać, jeśli by cię wojska jakie spotkały, i strażę do obrony od czerni. Możesz wracać do swego księcia. Skrzetuski milczał. Żaden uśmiech radości nie pojawił się na jego twarzy. — No, możesz, że ruszyć w drogę, bo widzę, że ci coś choroba z oczu przegląda. Rzeczywiście pan Skrzetuski wyglądał jak cień. Rany i ostatnie wypadki zwaliły z nóg tego olbrzymiego młodziana, który takie teraz miał pozory, jakby nie obiecywał jutra dożyć. Twarz mu pożółkła, a czarna broda, niestrzyżona od dawna, podnosiła jeszcze mizerię oblicza. Pochodziło to z utrapień wewnętrznych. Rycerz omal się nie zagryzł. Wleczony za obozem kozackim był przecie świadkiem wszystkiego, co się od wyruszenia z Siczy zdarzyło. Widział hańbę i klęskę Rzeczypospolitej, hetmanów w niewoli. Widział triumfy kozackie, piramidy poukładane z głów odciętych poległym żołnierzom, szlachtę wieszaną za żebra, odrzynane piersi niewiast, profanację panien, widział rozpacz odwagi, ale i nikczemność strachu. Widział wszystko, przecierpiał wszystko i cierpiał tym bardziej, że mu w głowie i piersiach utkwiła nożem myśl, że to on sam pośredni sprawca, bo przecie on, nie kto inny, oderżnął Chmielnickiego od powroza. Ale czy mógł się spodziewać rycerz chrześcieński, że ratunek podany bliźniemu takie wyda owoce? Więc ból jego nie miał dna. A gdy się siebie spytał, co się dzieje z Heleną, i gdy pomyślał, co mogło się zdarzyć, jeśli złe losy zatrzymały ją w rozlogach, to ręce ku niebu wyciągał i wołał głosem, w którym drgała bezdenna rozpacz i prawie groźba. Boże, weźże duszę moją, bo już tu mam więcej, niżem zasłużył. Potem postrzegał się, że bluźni, więc na twarz padał i prosił o ratunek, o przebaczenie, o zmiłowanie nad ojczyzną i nad onym golębiem niewinnym, co może tam na próżno wzywał Bożej jego pomoc. Krótko mówiąc, przebolał tak, że go już teraz nie uradowała darowana wolność, a ten hetman zaporoski, ten triumfator, który chciał być wspaniałym, laskę mu swoją okazując, nie imponował mu już zgoła. W czym spostrzegłszy się, Chmielnicki zmarszczył się i rzekł: Śpieszże się korzystać z łaski, abym się zaś nie rozmyślił, gdyż cnota tylko moja i ufność w dobrą sprawę czyni mnie tak nieopatrznym, że wroga sobie przysparzam, bo to wiem dobrze, że przeciw mnie walczyć będziesz. Na to pan Skrzytuski, jeśli Bóg da sił. I spojrzał tak na Chmielnickiego, że mu aż w głąb duszy zajrzał. A hetman, wzroku tego znieść nie mogąc, utkwił oczy w ziemię i dopiero po chwili ozwał się. Mniejsza z tym, zbyt potężny jestem, by mi jeden herlak coś znaczył. Opowiesz też księciu swojemu panu, coś tu widział i przestrzeż go, by sobie mniej zuchwale poczynał, bo gdy mnie cierpliwości nie stanie, to go odwiedzę na Zadnieprzu, a nie wiem, czy by mu była miłą moja wizyta. Skrzetuski milczał. Mówiłem i powtarzam raz jeszcze, mówił dalej Chmielnicki, nie z Rzeczą Pospolitą, ale z Panienty wojnę prowadzę, a książę między nimi w pierwszym rzędzie. Wróg to mój i ludu ruskiego, odszczepieniec od naszego kościoła i okrutnik. Słyszę, bunt we krwi gasi, niechże baczy, by swojej nie przelał. Tak mówiąc, podniecał się coraz bardziej, aż też krew jela mu do twarzy uderzać, a oczy ciskały płomienie. Widno było, że go chwyta paroksyzm gniewu i złości, w którym tracił pamięć i przytomność całkowicie. — Na powrozie! Każę go tu Krzywonosowi przywieźć! — krzyczał. — Pod nogi go sobie zegnę, na konia po jego grzbiecie wsiadać będę! Skrzetuski patrzył z góry na miotającego się Chmielnickiego, po czym odrzekł spokojnie. Zwyciąż go w przódy. Jaśnie wielmożny hetmanie, rzecze Krzyczowski, niechże ten zuchwały szlachcic już jedzie, bo nie wypada dla twojej godności, byś się gniewem przeciw niemu nosił, a gdy mu wolność obiecałeś, licz on na to, że albo słowo złamisz, albo jego inwektyw słuchać musisz. Chmielnicki opamiętał się, posapał chwilę, po czym rzekł. Niechże tedy jedzie, abyś zaś wiedział, iż Chmielnicki dobrem za dobre płaci, dać mu piernacz, jaką rzekł, i 40 Tatarów, którzy go do samego obozu odprowadzą. Po czym zwracając się do Skrzetuskiego, dodał. Ty zaś wiedz, że teraz kwita. Polubiłem cię mimo twej zuchwalości, ale gdy się jeszcze raz w moje ręce dostaniesz, nie wywiniesz się. Skrzetuski wyszedł z Krzeczowskim. Gdy cię hetman puszcza z całą szyją, rzekł Krzeczowski, i możesz jechać, gdzie chcesz, wtedy ci powiem po starej znajomości. Salwuj się choćby do Warszawy, nie nad Zadnieprze, bo stamtąd żywa noga wasza nie ujdzie. Wasze czasy minęły. Gdybyś miał rozum, do nas byś przystał, ale wiem, że próżno ci to mówić. Poszedłbyś wysoko, jak my pójdziemy. Na szubienicę mruknął Skrzetuski. Nie chcieli mnie dać starostwa lityńskiego, a teraz sam nie jedno, ale 10 wezmę. Wypędzimy precz panów koniec polskich, a kalinowskich, a potockich, a lubomirskich, i wiśniowieckich, zasławskich, i wszystką szlachtę. I sami się ich majątnościami podzielimy, co też i po Bożej musi być myśli, gdy nam już dwie tak znaczne dał wiktorie. Skrzetuski, nie słuchając gadaniny pułkownika, zamyślił się o czym innym. Ten zaś mówił dalej. Gdym po bitwie i naszej wiktorii widział w Tuchajowej kwaterze w Łyczkach mego pana i dobrodzieja, jaśnie wielmożnego hetmana koronnego, zaraz on mnie niewdzięcznikiem i udaszem mianować raczył. A ja mu na to, jaśnie wielmożny wojewodo, nie jestem ja niewdzięcznikiem, bo gdy już w twoich zamkach i dobrach zasiędę, przyrzecz mi jeno, że się nie będziesz napijał, to cię pod starościem swoim zrobię. Obłowi się Tuchaj Bej na tych ptakach, które polapał, i dlatego ich szczędzi. Gdyby nie to, inaczej byśmy z Chmielnickiem z nimi pogadali. Ale ot, wóz dla ciebie gotowy i Tatar już w ordynku. Gdzie tedy życzysz jechać? Do Czechryna. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Ordyńcy odwiodą cię choćby do samych Lubniów, bo takie mają rozkaz. Staraj się jeno, żeby ich twój książę na pal nie kazał powsadzać, co by z kozakami pewno uczynił. Dlatego też i dali ci Tatarów. Hetman ci i konia twego kazał oddać. Bywajże zdrów i wspominaj nas dobrze i księciu klanie się od naszego hetmana, a jeśli będziesz mógł, to go namów, by przyjechał Chmielnickiemu się poklonić. Może laskę znajdzie. A, bywaj zdrów. Skrzetuski siadł na wóz, który ordyńcy otoczyli zaraz dokoła i ruszono w drogę. Przez rynek trudno było przyjechać, bo cały zapchany był zaporożcami i czernią. Jedni i drudzy ważyli sobie kaszę, śpiewając pieśni o zwycięstwie żółtowodzkim i korsuńskim, ułożone już przez ślepców, lirników, których mnóstwo pościągało zewsząd do obozu. Między ogniami obejmującymi kotły z kaszą leżały tu i ówdzie ciała pomordowanych kobiet, nad którymi odbywała się w nocy orgia, lub sterczały piramidki z głów uciętych po bitwie z zabitym i rannym żołnierzom. Ciała owe i głowy poczynały już się psuć i wydawać zgniły zapach, który jednakże nie zdawał się być wcale przykrym dla zgromadzonych tłumów. Miasto nosiło na sobie ślady spustoszeń i dzikiej swawoli zaporożców. Okna i drzwi były powyrywane, zdruzgotane szczątki tysięcznych przedmiotów pomieszane z kwapiem i słomą zawalał rynek. Okapy domów przybrane były wisielcami, po większej części z żydostwa. A tłuszcza bawiła się tu i ówdzie, czepiając się nóg wisielców i huśtając się na nich. W jednej stronie rynku czerniały zgliszcza pogorzałych domów, a między nimi farnego kościoła. Od zgliszcz biło jeszcze gorąco i podnosiły się dymy. Woń spalenizny przenikała powietrze. Za spalonymi domami stał kosz, obok którego pan Skrzetuski musiał przejeżdżać, i tłumy jasyru pilnowane przez gęste straże tatarskie. Kto się z okolic Czechryna, Czerkas i Korsunia nie zdołał schronić lub nie padł pod siekierą czerni, ten poszedł w Łyka. Byli więc między jeńcami żołnierze wzięci w niewolę w obu bitwach i mieszkańcy okoliczni, którzy się dotąd nie mogli lub nie chcieli do buntu przyłączyć, ludzie ze szlachty osiadli lub ze szlacheckiego gminu, podstarościowie, oficjaliści, hutornicy, drobna szlachta z zaścianków, oboje płci i dzieci. Starców nie było, bo ich jako niezdatnych na sprzedaż Tatarzy mordowali. Pozagarniali oni również całe wsie i osady ruskie, czemu Chmielnicki nie śmiał się sprzeciwić. W wielu miejscowościach zdarzyło się, że mężowie poszli do obozu kozackiego, a w nagrodę za to Tatarzy popalili ich chaty i pobrali żony i dzieci. Ale w ogólnym rozpętaniu się i zdziczeniu dusz nikt o to nie pytał, nikt się nie upominał. Czerń, która chwytała za broń, wyrzekała się wiosek rodzinnych, żon i dzieci. Brali im żony, brali i oni, i lepsze, bolaszki, które po nasyceniu się ich wdziękami mordowali lub odprzedawali ordyńcom. Między jeńcami nie brakło też molodyć ukraińskich, powiązanych po trzy, po cztery na jednym stryczku wraz z panenami szlacheckich domów. Niewola i niedola równała stany. Widok tych istot wstrząsał do głębi duszę i budził żądzę zemsty. Poobdzierane, półnagie, narażone na sromotne żarty pochańców, włóczących się gromadami przez ciekawość po Majdanie, potrącane, bite lub calowane ohydnymi usty, traciły pamięć, wolę. Niektóre szlochały lub zawodziły głośno, inne z oczyma w słup, z obląkaniem w twarzy i otwartymi ustami, poddawały się biernie wszystkiemu, co je spotykało. Tu i ówdzie zrywał się wrzask jeńca mordowanego bez litości za wybuch rozpacznego oporu. Świst bizunów z byczej skóry rozlegał się między gromadami mężczyzn i zlewał się z okrzykami boleści i piskiem dzieci, ryczeniem bydła i rżeniem koni. Jasyr nie był jeszcze rozdzielony i ustawiony w pochodowym porządku, więc wszędzie panowało największe zamieszanie. Wozy, konie, bydło rogate, wielblądy, owce, kobiety, mężczyźni, stosy zlupionych ubiorów, naczyń, makat, broni. Wszystko to natłoczone w jeden ogromny tabór oczekiwało dopiero podziału i ordynku. Raz w raz podjazd przypędzały nowe gromady ludzi i bydła, naladowane promy płynęły przez Ruś, z głównego zaś kosza przybywali coraz nowi goście, by nasycać oczy widokiem zebranych bogactw. Niektórzy pijani kumysem lub gorzałką, poprzebierani w dziwaczne stroje, bo w ornaty, komrze, ruskie riasy lub nawet suknie kobiece, poczynali już spory, kłótnie, jarmarczny wrzask o to, co komu będzie należało. Czapanowie tatarscy, siedząc na ziemi między stadami, zabawiali się. Jedni wygwizdywaniem na piszczalkach przeraźliwych melodii, inni grą w kości i okładaniem się wzajemnie kijami. Gromady psów, które przyciągnęły tu za swymi panami, ujadały i wyły żałośnie. Pan Skrzetuski minął wreszcie tę gehennę ludzką, pełną jęków, łez, niedoli i piekielnych wrzasków. Myślał tedy, że już odetchnie swobodni, a liści zaraz za taborem nowy straszny widok uderzył jego oczy. W dali szarzał kosz właściwy, od którego dochodziło ustawiczne rżenie koni i mrowił się tysiącami Tatarów. Bliżej zaś na polu, tuż koło gościńca wiodącego do Czerkas, młodzi wojownicy zabawiali się strzelaniem dla wprawy z łuków do jeńców słabszych lub chorych, którzy by nie mogli wytrzymać długiej drogi do Krymu. Kilkadziesiąt ciał leżało wyrzuconych już na drogę i podziorawionych jak sita. Niektóre z nich drgały jeszcze konwulsyjnie. Ci, do których strzelano, wisieli przywiązani za ręce do drzew przydrożnych. Były między nimi stare kobiety. Śmiechom zadowolenia po trafnych strzelach towarzyszyły okrzyki. — Jak się, Jagit! — Dobrze, chłopcy. — Łuk, jak się, koł! — Łuk w dobrych rękach. Koło głównego kosza oprawiano tysiące bydła i koni na pokarm wojownikom. Ziemia była zlana krwią. Mdłe wyziewy surowizny tłumiły oddech w piersiach, a między kupami mięsa kręcili się czerwoni ordyńcy z nożami w ręku. Dzień był skwarny, słońce piekło. Ledwie po godzinie drogi wydostał się pan Skrzetuski wraz ze swoją eskortą na czyste pola, ale w oddali dochodził długo jeszcze z głównego kosza gwar i ryk bydła. Po drodze widniały ślady przejścia drapieżników, tu i ówdzie popalone sadyby, sterczące kominy futorów, potratowana ruń zbóż, drzewa polamane, sady wiśniowe przy chatach wycięte na ogień. Na gościńcu raz w raz leżały to trupy końskie, to ludzkie, pokaleczone okropnie, sine, nabrzmiale, a na nich i nad nimi stada wron i kruków zrywające się z wrzaskiem i szumem przed ludźmi.